Ja jeszcze Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pilch. Mili Państwo, tym razem będę już cytował tytuł artykułu z Interii. A więc, w jednym z ostatnich programów głównego kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowiowa w Rosji 1 pojawił się nowy wątek dotyczący Kazachstanu. Przypomnijmy, że Sołowiow jest jednym z najważniejszych medialnych stronników Władimira Putina. Tym razem goście Sołowiowa dyskutowali na temat rzekomego nazizmu w Kazachstanie. W niedzielę przedterminowe wybory prezydenckie w tym kraju wygrał urzędujący szef państwa Kasym Żomart Tokajew, który w ostatnich miesiącach lawirował w polityce wobec Kremla, pozwalając sobie nawet na upokorzenie Putina w trakcie październikowego szczytu Azja Centralna Rosja. I podtytuł. Rosja. Propaganda mówi o nazistach w Kazachstanie. W programie Sołowiowa, którego fragment udostępnił w mediach społecznościowych portal Nexta, rosyjscy propagandyści proponują, by skupić się także na Kazachstanie, który się staje się dla Rosji kolejnym problemem. Jednym z nich oznacza, że w tym kraju ostrzega, jeden z nich ostrzega, czyli z tych propagandystów, ostrzega, że w tym kraju, którego władze prowadzą coraz bardziej niezależną od Kremla politykę, może zaistnieć podobny jak w Ukrainie proces dotyczący nazizmu. Przypomnijmy, że w rosyjskiej telewizji, zarówno przed rozpoczęciem wojny, jak i w trakcie wojny, ma miejsce etykietowanie. Ukraińcy to zgodnie z kremlowską narracją naziści i sługusy Zachodu. Na uwagę o problemie rzekomego nazizmu w Kazachstanie Sołowiow zauważył, że Rosja ma długą granicę z tym krajem oraz mieszka w nim wielu Rosjan, niestety, na północy głównie. Natomiast przypomniano o interesach państwowego Rosatomu, który w Kazachstanie wydobywał uran, czym dano do zrozumienia, widzą, że rzekomi naziści mogą zagrozić interesom Rosji oraz bezpieczeństwa rosyjskich obywateli. I teraz podtytuł. Wybory w Kazachstanie. W niedzielę w Kazachstanie, ostatnią niedzielę, odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie. Głos na Kasyma Żomarta Tokajewa oddało 81,3% wyborców. Jego konkurenci od początku nie mieli żadnych szans na zwycięstwo. Każdy z nich dostał po 2-3% głosów. Obserwatorzy zgłosili wiele naruszeń, m.in. dopuszczenie mężów zaufania do procesu liczenia głosów. Tokajew to był dyplomata, który doszedł do władzy w 2019 roku, gdy rządzący 3 dekady Kazachstanem prezydent Nazarbajew ogłosił podanie się do dymisji i przekazał mu władzę. Tokajew wywodzi się z jego własnego kręgu politycznego, z tego właśnie Nazarbajewa. Przypomnijmy, że były szef dyplomacji zerwał ze swoim byłym patronem po zamieszkach w całym kraju, do jakich doszło w styczniu 2022 roku, o których ja mówiłem, a które Tokajew nazwał próbą zamachu stanu. A Nazarbajew po ustąpieniu piastował ważne stanowiska, jednak zrezygnował z nich podczas zamieszek. Od tego czasu Tokajew zmusił sojuszników Nazarbajewa do zrzeczenia się innych stanowisk i zmienił nazwę stolicy, przemianowanej na Nur-Sultan, na cześć Nur-Sultan, na cześć Nazarbajewa, z powrotem na Astanę. Niedzielne wybory są więc domknięciem pewnego etapu w polityce Tokajewa. Zakończeniem demontażu dziedzictwa Nazarbajewa o próbą uzyskania silniejszej legitymacji do rządzenia, która jak dotąd opierała się na rosyjskiej pomocy militarnej i wsparciu byłego politycznego patrona, czyli Rosji. Tokajew spacyfikował wewnętrzne zamieszki na początku roku przy pomocy sił rosyjskich. Przypominam, to już mój komentarz, przypominam, że wtedy wszyscy krzyczeli, że jak Rosja wejdzie, to nie wyjdzie. No, wyszło. Ale to byli specjaliści oczywiście, a ja to byłem jedyny, który twierdził, że spokojnie wyjdzie. Jednak w kazachskich mediach pojawiło się w ostatnich tygodniach wiele artykułów, które podważają argumenty Kremla, że Kazachstan jest zadłużony w cudzysłowie lub zobowiązany wobec Rosji za uratowanie kraju podczas powszechnych niepokojów społecznych w styczniu bieżącego roku. Według ekspertów z Jamestown Foundation publikowanie artykułów o podobnej treści w prasie kazachskiej świadczy o tym, że Astana planuje dalsze umocnienie swojej niezależności od Moskwy. Przypomnijmy, że podczas 25. sesji plenarnej Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu przywódca Kazachstanu stwierdził, że jego kraj nie uznaje Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Kasym Żomart Tokajew określił obie republiki mianem terytoriów quasi-państwowych. Proszę Państwa, no więc to jest tak, że ten artykuł moim zdaniem to dopiero się zaczyna, dopiero się zaczął, ale już się skończył. Znaczy nie podano różnych danych, które są istotne dla kontaktów kazachsko-rosyjskich, kontaktów kazachsko-chińskich, głównie tych dwóch elementów. Ja nie specjalizuję się w Kazachstanie. Kazachstan jest dla mnie ważny, ale nie tyle jako rosyjska, była rosyjska republika. Natomiast dla mnie jest Kazachstan istotny z punktu widzenia Chin. Proszę zwrócić uwagę, że w Xinjiang na bardzo dużej długości ma właśnie granicę z Kazachstanem. Bardzo duża długość, myślę, ponad 1000 km to spokojnie. Więc to, że Tokajew został ponownie wybrany na urząd prezydenta, myślę, że dla Kazachów jest dobrą wiadomością. Albowiem to jest człowiek, który powoli zmienia optykę widzenia Kazachstanu w świecie. Z kraju całkowicie poddanego Rosji na kraj, który zaczyna przejawiać początki niezależności. O, tak bym to ujął. Tylko, że chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy. Tylko dwie. A jest ich naprawdę cała masa. Jak się tak dobrze zastanowić. Pierwsza, najważniejsza sprawa to to, że na północy kraju, między innymi w Astanie, ale nie tylko, w Almaty, która jest dawną stolicą Kazachstanu, jest bardzo dużo Rosjan. Proszę nie zapomnieć o tym, że bandyci na Kremlu, zresztą nie tylko oni, myślę, że przeciętni Rosjanie również, uważają, że to jest taka idea ruskiego miru, że ruski mir jest wszędzie tam, gdzie są Rosjanie. Oni, to znaczy zarówno ci Rosjanie obecni w Kazachstanie, ale i we wszystkich innych byłych republikach sowieckich, na przykład na Łotwie, w Estonii, na Litwie, są taką niepisaną piątą kolumną Moskwy. I Moskwa bardzo chętnie wykorzystuje nie tylko ich jako piątą kolumnę, znaczy oni są po prostu szpiegami moskiewskimi, ale oni stanowią doskonały pretekst dla Moskwy w wywieraniu nacisku na między innymi właśnie Kazachstan, nacisku mówiącego, no uważajcie, bo jak za mocno fikniecie, to my przyjdziemy do was, będziemy bronić w imię, przyjdziemy do was w imię obrony naszych rodaków. A to, że oni są Kazachami, mają obywatelstwo kazachskie, no to kogo to obchodzi? Dla Rosjan najważniejsze jest to, że są Rosjanami. Bez względu na to, czy oni mieszkają w Kazachstanie, czy w Talinie, czy w Rydze, czy w Wilnie. Więc to jest rzecz, której my nie rozumiemy, aczkolwiek część osób to doskonale rozumie, ponieważ nie wystarczy, nie trzeba mówić po rosyjsku w Polsce, aby reprezentować interesy rosyjskie, prawda? Tusk przecież nie miał obywatelstwa rosyjskiego i jego kameryla, a przecież reprezentował interesy rosyjskie jak najbardziej. Ale powiedzmy sobie, że sytuacja jest taka, że Tusk, nie mając obywatelstwa, nie będąc Rosjaninem, nie mógł nikt się powołać, żaden Rusek z Moskwy nie mógł się powołać na to, że a Tusk jest Rosjaninem i my wobec tego będziemy go bronili jak niepodległość. Nie. Natomiast w Kazachstanie, jak powiedziałem, w wielu innych miejscach wokół Rosji Sowieckiej jest wystarczająco dużo Rosjan, którzy stanowią problem dla tych nowych państw, dla nowo powstałych państw po rozpadzie Sowietów, po rozpadzie ZSRR. To jest sprawa mimo wszystko najważniejsza. Aczkolwiek oczywiście kwestia tego Rosatomu, który tam wydobywa uran, nie jest bez znaczenia, a już zupełnie nie bez znaczenia jest to, że Kazachowie chyba nie mają własnej porządnej armii, bo gdyby mieli własną porządną armię, na której mogli się, Kazachowie, to znaczy rząd Kazachstanu, gdyby mieli porządną, uczciwą armię, to nie musieliby prosić Rosji, prawda, w styczniu tego roku o interwencję. Więc nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, znaczy z jednej strony nie wygląda to dobrze, a z drugiej strony wygląda to dobrze, dlatego że jednak Tokajew próbuje znaleźć przestrzeń własną kazachską do realizacji własnych kazachskich interesów. Jak to będzie, jak będą wyglądały te kazachskie interesy w szczegółach, na przykład w stosunkach z Chinami, a tego nie wiemy, ponieważ, żeby nie było cienia wątpliwości, jeśli ktoś myśli, że sądzi, że Kazachstan się być może oprze na Chinach i będzie to jakiś przeciwwaga dla Rosji, nie. To, znaczy nie myślcie Państwo tymi kategoriami, bo to jest bez sensu. Nie na płaszczyźnie politycznej. Nie. Nie. Owszem, na płaszczyźnie gospodarczej, tak, ale nigdy na płaszczyźnie politycznej. A to dlatego, że istnieją kanony chińskiej polityki zagranicznej, które mówią o tym, że nie. I koniec, kropka. Natomiast, że tutaj emancypacja Kazachstanu, taka delikatna emancypacja Kazachstanu jest faktem, natomiast czy to będzie współgrało z emancypacją pozostałych republik, które byłych republik sowieckich, typu Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, tego nie wiem. Ja nie jestem wróżką ani czarodziejem, więc nie wiem. Natomiast myślę, że proces identyfikacji tych krajów, którym być może właśnie przewodzi Kazachstan, proces jakby wychodzenia, czy próby na razie wychodzenia z rosyjskiej strefy wpływów politycznych, to jest proces we właściwym kierunku i on zapewne będzie następował coraz częściej i coraz szerzej, nie tylko w Kazachstanie, w miarę tego, jak Rosja będzie słabła, jak rosyjskie postępy na wojnie w Ukrainie będą coraz gorsze. Znaczy, mam nadzieję, że powtarzam to wielokrotnie po raz kolejny, że mam nadzieję, że Rosja się rozpadnie w wyniku tej wojny. Aczkolwiek na pewno będzie podtrzymywana przez Zachód. Bez wątpienia. Bez cienia wątpliwości. Przez tak zwany kolektywny Zachód. Tak. Myślę, że i w Polsce jest ogromna część ludzi, część polityków, którzy zajmując się tym tematem byliby za tym, aby Rosja nie upadła. No ale to już są daleko posunięte dywagacje. Chciałbym tylko, żebyście Państwo rozumieli, że to, co robi Tokajew, jest naprawdę rzeczą niezwykłą na stosunki państw Azji Centralnej z Rosją. Niezwykłą. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.